Storybox zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Jana Grzegorczyka Jezus z Judenfeldu. Alpejski przypadek księdza Grossera. Czyta Andrzej Hausner. To nie było rozsądne, ale piękne. Jechał rowerem przez Alpy do Rzymu. Po tygodniu pedałowania zrobił sobie dzień przerwy, by pochodzić po górach. Był mniej więcej w połowie drogi na liczący prawie 2500 denek i postanowił odpocząć. Usiadł na kamieniu przy górskim jeziorku. Takie morskie oko, jakich tu w austriackich Alpach wiele, tyle że nie idzie się do niego w pochodzie turystów. Czuł się jak Adam przechadzający się w raju. Wyciągnął z plecaka butelkę wody i wsadził do potoku wpływającego do jeziorka, a potem zanurzył w nim stopy. To był rytuał. Po czymś takim nogi zamieniały się w skrzydła. Wstał naładowany energią. Przez kilka minut dreptał na bosaka po trawie, przytulał się do olbrzymich głazów. Gdy wrócił nad jeziorko, spostrzegł, że jego 1,5-litrowa butelka oddryfowała. Co prawda wody mógł się napić z potoku, ale nie chciałby te perły Alp śmiecił plastik butelki. Wypłynął więc po uciekiniera. Cudowne doznanie. Jego ciało ogarnął mrożący chłód, ale jednocześnie czuł w sobie żar. To nie był chłód, który napawał lękiem. Kiedy wyszedł z wody, poczuł się, jakby ubyło mu 20 lat. Po godzinie, tuż pod szczytem denek, stanął na skałce, z której ukazał mu się widok na dolinę Silk Pass, zamkniętą ośnieżoną górą. To na pewno Grimming. Znał ją doskonale ze zdjęć. Wyizolowana góra, stojąca na równinie, przez co stwarzała wrażenie niebotycznie wysokiej, choć miała niecałe 2400 metrów. Kiedyś zamierzał razem z Rafałem, swym niewierzącym przyjacielem, wspiąć się na nią. Może w przyszłym roku. Grosser chwilę sycił oczy widokiem, a potem zacisnął powieki. Rodzaj wewnętrznej fotografii. Rejestrował w ten sposób swoje zachwyty. Boże, jakie to piękne! Szepnął, a właściwie jęknął w ekstazie. I były to ostatnie słowa przed utratą równowagi i przytomności. Wydało mu się, że rozprysł się na setki baniek mydlanych. Bańki unosiły się nad masywem, a potem jak skraplająca się chmura osiadły na skalę. Ostatnią zapamiętaną sekwencję jego nieprzytomnej wizji był wilgotny, pełen słodyczy i namiętności pocałunek, jaki składał na białym kamieniu. Kiedy się ocknął, zobaczył nad sobą zatroskane twarze. Jacyś ludzie mówili do niego coś po niemiecku. Nie miał pojęcia, gdzie jest, po co jest i co dalej robić. Po jakimś kwadransie zaczął rozumieć otaczający go świat. Uradowana kobieta pokazała mu marmurowy kamień porośnięty seledynowo-czarnym mchem. Pan leżał i jakby chciał go połknąć. Uśmiechnął się. Powoli zaczęło docierać do niego, co się stało. Po 2 godzinach dowieziono go do szpitala w miasteczku o uroczej nazwie Judenfeld, gdzie założono mu gips. Złamanie kości śródstopia. Lekarz wypytał go z troską o sytuację, w jakiej doszło do upadku. Chyba jakieś zakłócenie, chciał powiedzieć błędnika, ale nie znał tego słowa po niemiecku. Coś się urwało w głowie. Pobrano mu krew, zmierzono ciśnienie. Ale to był dopiero początek. Potem wykonano szereg badań wykluczających wstrząs mózgu, obecność krwiaka, guza, etc. Tomografię, EEG i parę innych rzeczy, którym się bezwolnie poddawał. Słyszał, że austriacka opieka medyczna jest jedną z najlepszych w Europie. Może jednak prościej było zeznać, że się po prostu potknął? Inaczej podtrzymają go tu co najmniej miesiąc i za żadne skarby nie dotrze do Rzymu. No, ale w końcu twarze badających go medyków rozjaśniły się, z czego można było wnioskować, że nie jest źle. Zawieziono go do pustej sali. Na szafce przy łóżku zobaczył biały kamień. Nieprawdopodobnie piękny, z seledynowo-czarnym tatuażem porostów. Pomyśleli. Tak bardzo chciał im powiedzieć, żeby go wzięli dla niego na pamiątkę. Ludzie są dobrzy, uśmiechnął się. Uprzytomnił sobie nagle, że na parkingu, z którego wyruszył w trasę, zostawił rower, swój środek lokomocji. Ale nie wspominał o tym, by nie przysparzać Austriakom kolejnych problemów. Najwyżej wróci pociągiem albo stopem. Chociaż to pewnie mrzonki. Najprościej będzie, gdy za dzień, dwa zadzwoni do Cybuli albo Rafała, żeby go stąd zabrali. Spokojnie. Jechał do Rzymu w 15. rocznicę swej pierwszej wyprawy rowerowej. Chciał sprawdzić, czy jeszcze może pokonać tę trasę. No i okazuje się, że nie może. Na gipsowej nodze już nigdzie w tym roku nie dojedzie. Lekarz na pytanie, czy będzie mógł w tym tygodniu wyjść, tylko się uśmiechnął. Wacław w ogóle nie bardzo wiedział, jak będą wyglądały jego najbliższe dni. Jedno było pewne. Nie dotrze na spotkanie z Janem Pawłem. Jego przyjaciel Kordian, który od 2 lat był osadzony w kurii rzymskiej, miał zabrać go do Castel Gandolfo. Papież podobno na jednym ze śniadań z uznaniem wyrażał się o Manowczyku, a potem spytał Kordiana, dlaczego Grosser go jeszcze nie odwiedził. Proszę mu powiedzieć, że go zapraszam ponownie. Niestety, poprzednie zaproszenie wystosował przez Krystiana Palecznego, zwanego Warginem, a ten skoczyłby prędzej z okna, niż przekazał tę radosną nowinę. Wolał kłamać, kręcić przed samym papieżem, niż dopuścić, żeby jego konkurent dotarł do Rzymu. Od początku, od seminarium, był zazdrosny o Grossera. Zaproszenie zasuszył.